Bardzo dziękuję za tak gorące przyjęcie, za tak gorącą atmosferę tutaj, która panuje. Pan jest uwielbiony, Pan jest tutaj obecny. Oddawane mu jest cześć, tak mu to jest miłe, tak mu jak to oczekuje, tak jak powinniśmy to robić. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, ostatnie dwa wiersze napisał: przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy Bogu cześć, tak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I tu brat Janusz już na początku wspominał, tak, Bóg jest ogniem trawiącym dla jego przeciwników, natomiast dla nas jest miłującym Ojcem, któremu nie jesteśmy w stanie podziękować za ten najwspanialszy dar miłości, za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję pastorowi, dziękuję braciom starszym, dziękuję zborowi za możliwość podzielenia się świadectwem ze służby Gadonitów. Patrzę, gdzie tu jest zegar, żeby mnie przedobrzył. I jak wiecie, co robią Gedonici, z pewnością nie będę wam tłumaczył, rozdajemy Słowo Boże, ale naszym celem nie jest dystrybucja jako taka. Tym celem tej służby jest zdobywanie ludzi zgubionych, chłopców czy dziewczęta, mężczyzn czy niewiasty dla Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ jest to również waszym celem, jako zboru, jako poszczególnych wierzących, uważamy siebie za takie misyjne ramię misjonarzy miejscowego zboru. I chcę powiedzieć za apostołem Pawłem, z drugiego listu do Koryntów 4:5, że nie samych siebie głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. W 83 miastach naszego kraju wasi słudzy na rzecz Jezusa przybliżają Ewangelię Chrystusa Jezusa tysiącom ludzi. Jako stowarzyszenie ponadkościelne, ponadwyznaniowe, może mamy większą możliwość dotarcia do tych tak zwanych statutowych miejsc naszej dystrybucji, czyli szkoły, uczelnie, szpitale, hotele, więzienia, wojsko, co nie oznacza, że wszędzie tam nas przyjmują z otwartymi ramionami. Wręcz przeciwnie. Przed jedną ze szkół odbywała się dystrybucja tych małych, nowych testamentów. Kiedy zobaczył to ksiądz, który tam uczył religii, wybiegł przed budynek szkolny i zaczął wołać do tych uczniów: nie bierzcie tego, jeśli ktoś to wziął, niech to zniszczy. Młody chłopak szedł do domu, trzymając w ręku ten mały, nowy testament. Posłuszny słowo księdza, zaczął go niszczyć, wydzierać kartki po jednej, po dwie, po kilka i rzucać na chodnik. A starszy człowiek, przechodzień, który za nim szedł, zauważył, że on coś upuszcza i zaczął zbierać te karteczki. Zanim doszedł do domu, miał już prawie skompletowany cały Nowy Testament. Nigdy przedtem nie czytał Bożego Słowa, usiadł w zaciszu swojego mieszkania, zaczął czytać i wiecie, Duch Święty dokonał reszty. Ten człowiek nawrócił się do Pana. W Hebrajczyków 4:12 napisane jest, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzać zamiary i myśli serca. Ten człowiek został osądzony przez Boże Słowo, uświadomił sobie, że jest grzesznikiem. Zawołał do Pana, potem znalazł w swoim miasteczku społeczność, gdzie mógł wzrastać w poznawaniu Biblii, w poznawaniu Jezusa Chrystusa. Mówiłem Ci, że masz nie czytać tej książeczki. To były słowa ojca, górnika, który akurat wrócił z pracy i zobaczył, że jego córka znowu siedzi z tym małym Nowym Testamentem, a on zabronił jej tego czytania. Więc podszedł do niej i powiedział: oddaj mi to. Wziął to z jej ręki, włożył do kieszeni swojego ubrania roboczego. Na drugi dzień w tej małej osadzie górniczej zawoły syreny. Pod ziemią na głębokości 1000 metrów miał miejsce rozległy zawał. 17 górników, w tym ojciec tej dziewczynki, zostało odciętych setkami czy tysiącami ton skały, kamienia od dopływu powietrza. Podjęto natychmiastową akcję ratowniczą, ale do przerzucenia były ogromne ilości skały. Tak więc, kiedy ekipy ratownicze dotarły do zasypanych, żaden z nich już nie żył. W zaciśniętej dłoni ojca tej dziewczynki był ten mały Nowy Testament. I tam, kiedy go wyjęto, na końcu, jak może wiecie, jest decyzja przyjęcia Chrystusa, jest miejsce na wpisanie swojego nazwiska. I w miejscu tym widniał podpis ojca tej dziewczynki, a pod spodem 16 podpisów górników, które razem z nim zginęli w tej strasznej tragedii. W ostatnich momentach życia Bóg użył Nowego Testamentu, tej małej książeczki, aby uratować od wiecznej śmierci, od wiecznego potępienia 17 istnień ludzkich. Elliot Osowit jest obecnie pastorem dużego zboru o nazwie Faith Fellowship w miejscowości Jefferson w Stanach Zjednoczonych. I o swoim spotkaniu z Biblią Gedeonitów opowiada w następujących słowach. Kiedy rozpocząłem pracę w branży turystycznej, zacząłem prowadzić niemoralne życie. Po jakimś czasie moja żona zorientowała się, że ją zdradzam i kiedy miała mnie już dosyć, po prostu wyrzuciła mnie z domu. W tym samym czasie nasza córka została aresztowana za popełnianie różnego rodzaju przestępstw. Eliot mówi, byłem załamany, byłem zdruzgotany, uświadomiłem sobie, że zawiodłem zarówno jako mąż, jak również jako ojciec. Nie wiedziałem, co mam robić. I w tej sytuacji jedynym wyjściem wydawało mi się popełnienie samobójstwa. I z tą myślą, żeby zastrzelić się w pokoju hotelowym, udałem się do pobliskiego motelu. Kiedy otwarłem drzwi, zobaczyłem leżącą na telewizorze otwartą Biblię. Komu to potrzebne? Pomyślałem i rzuciłem ją na podłogę. Biblia pozostała nadal otwarta, jak gdyby mnie przywoływała. To mnie naprawdę zdenerwowało. Podeszłem i kopnąłem do niej. Biblia odbiła się od framugi łóżka i dalej była otwarta. Schyliłem się, żeby ją rzucić gdzieś w kąt pokoju i wówczas mój wzrok przykuł otwarty tekst. Był to fragment Ewangelii Jana. Zacząłem czytać. Łzy napłynęły mi do oczu. Zacząłem szlochać. Tego wieczoru Eliot wyznał swój grzech Jezusowi, przyjął go swojego Pana i Zbawiciela. Od tego momentu zaczął się proces uzdrawiania jego relacji rodzinnych. Po jakimś czasie te relacje były zupełnie poprawne. Eliot przyłączył się do zboru, skończył szkołę biblijną i jak powiedziałem na początku, jest obecnie pastorem. Bardzo często powtarza, że tak bardzo wdzięczny jest Bogu, iż uratował go od śmierci, od podwójnej śmierci. I równocześnie wdzięczny jest Gedeonitom za ich wierną i wytrwałą służbę. Założyciel Armii Zbawienia, generał William Booth, często powtarzał takie słowa, że dopóki ludzie wierzący, dopóki my, chrześcijanie, nie uświadomimy sobie, jak strasznym miejscem jest piekło, gdzie Bóg nie chce, żeby ktokolwiek się znalazł, dopóki sobie nie uświadomimy, jakie to jest miejsce, będziemy obojętni na los tych, którzy tam idą. Nie bądźmy obojętni. Piekło to nie jest jakaś przenośnia, to nie jest jakaś imaginacja, to jest prawdziwe i realne miejsce. I tak a propos, to nawet z tego miejsca, z piekła, z Hadesu, zasyłane są gorące, żarliwe modlitwy o misjonarzy, o ludzi takich jak ty i ja, którzy zaniosą Ewangelię ginącym, najczęściej krewnym tych, którzy tam cierpią. Na jakiej podstawie to mówię? Na podstawie Biblii. Może przypominacie sobie przypowieść o bogaczu i Łazarzu. O co się modlił ten bogacz, który cierpiał to niewymowne cierpienia w tym ogniu piekielnym? Tak, on modlił się o kropelkę wody, żeby Łazarz przyszedł, zamoczył palec w wodzie i zwilżył jego wargi. To mu zostało odmówione. Ale on dalej wołał do Abrahama. Ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Ja mam 5 braci. Niech im złoży świadectwo. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek z nich przyszedł na to miejsce męki. Ludzie, którzy tam cierpią, świadomi są tego, że już nie mogą zmienić swojego losu. Wołają o swoich bliskich, wołają o swoich krewnych. Możemy pomóc tym, którzy idą na zginienie. Tak wielu ich jest w naszym kraju. Chyba nie przesadzam, że kiedy powiem, że większość ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień, to są ci, którzy nie mają tej osobistej relacji z Chrystusem. Nasze świadectwo, podanie komuś Nowego Testamentu ze słowem zachęty może uratować człowieka od wiecznego potępienia. Ja wiem, że modlimy się o swoich bliskich, znajomych, krewnych, sąsiadów, którzy są niezbawieni, ale może tak w szerszym kontekście módlmy się o cały nasz naród, o te miliony ludzi, którzy słuchają nauk, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem, a które równocześnie wzbudzają jakieś fałszywe nadzieje w sercach ludzi, że jakoś to będzie, że jeszcze po śmierci można coś zmienić. Którzy słuchają tego, jak ja to nazywam, Ewangelię uczynków. Przestrzegaj sakramentów, a będziesz zbawiony. No, nie znają Słowa Bożego. Tutaj jest napisane, że z uczynków zakonu nie będzie zbawiony żaden człowiek. Zbawienie jest z łaski i przez wiarę. Dlatego nasz naród potrzebuje poznania prawdy. Co to jest prawda? W swojej arcykapłańskiej modlitwie Pan Jezus w 17 rozdziale Jana, w 17 wierszu modli się: Ojcze, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Nasz naród potrzebuje poznania prawdy Bożego Słowa. Pan Jezus powiedział o sobie: ja jestem droga, prawda i życie. Miliony ludzi potrzebują poznania, osobistego poznania Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili taką modlitwą wstawienniczą o ludzi niezbawionych. W pierwszym do Tymoteusza, drugi rozdział, a pierwszy wiersz apostoł Paweł napisał: przede wszystkim więc napominam, aby zanosić modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I zalecając tą modlitwę, apostoł użył tego słowa, czy czasownika napominam, ale ten czasownik może też w oryginale być tłumaczony jako błagać, nawoływać, przynaglać lub usilnie prosić. Jest to wezwanie do nas, do czytelników Biblii, abyśmy z własnej nieprzyłączonej woli angażowali się właśnie w taką modlitwę wstawienniczą. Pan Jezus polecił swoim uczniom również, żeby modlili się o ludzi zgubionych. W Mateusza 9 rozdziale, ostatnie 3 wiersze, kiedy zobaczył tłum, że był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza, zwrócił się do uczniów swoich i powiedział: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ta służba, którą wykonują genenci, jest w sumie dość prosta. Nie musisz być ewangelistą, nie musisz być kaznodzieją, nie musisz mieć jakichś szczególnych darów, żeby rozprowadzać Słowo Boże. Dlatego też jest prośba o modlitwę. To jest pierwsza potrzeba nasza jako gedeonitów. Prośba o modlitwę, może nie tyle o gedeonitów jako takich, ale o ludzi, którzy otrzymują to słowo od gedeonitów. Żeby zaczęli czytać. Żeby zaczęli czytać. A Bóg, Duch Święty dokona reszty. Ja tak modlę się codziennie, aby wypełniło się proroctwo Amosa w naszych czasach. A jest to... Prorok napisał to w 8 rozdziale, a w 11 wierszu proroctwa Amosa, gdzie napisał takie słowa: oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słowa Pana. Módlmy się, żeby taki głód przyszedł na całą ziemię, żeby te miliony ludzi, którzy mają to słowo, na przestrzeni ostatnich 25 lat działalności Stowarzyszenia Gedeonitów rozprowadzono ponad 7 milionów egzemplarzy Nowego Testamentu. Zresztą w każdej rodzinie katolickiej Biblia tam się znajduje na półce, pokrywa się kurzem. Jest tak święta, że nawet się jej nie dotyka. Żeby zaczęli czytać. A Pan, Duch Święty, dokona reszty. Tak więc pierwsza sprawa to jest sprawa, prośba o modlitwę, żeby zbór się modlił, żeby się wierzący modlili za tą służbę, żeby ona przynosiła owoce. Już nie pojedyncze nawrócenia, ale tysiące i miliony ludzi. Póki jeszcze czas łaski trwa. Modląc się o tych ludzi niezbawionych, jakby to powiedzieć, jesteśmy w centrum Bożej woli. Przepraszam. Jaka jest ta Boża wola? Czytamy o tym w tym samym pierwszym Tymoteusza, drugi rozdział, a 4 wiersz, gdzie apostoł pisze o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Już powiedzieliśmy, co to jest prawda. Apostoł Piotr potwierdza to również w swoim liście. To jest 2 Piotra, 3 rozdział, 9 wiersz. Tam, gdzie jest mowa o tych naśmiewcach, że oni przyjdą, będą mówili, odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. I apostoł zaraz to prostuje, bo w 9 wierszu mówi: Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, lecz chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest Boża wola. To jest Boża wola. Piekło nie zostało stworzone dlatego, żeby męczyć tam ludzi. Dla upadłych aniołów zostało stworzone. Ale człowiek ma wolną wolę. Człowiek dokonuje sam wyborów i dlatego też módlmy się o tych ludzi, żeby dokonali tych właściwych wyborów. Tak więc jest prośba do braci, aby włączyć się w tą służbę. Tak jak powiedziałem, nie trzeba mieć jakichś szczególnych darów, tylko ochotne serce, wrażliwe serce. Ja już tu mówiłem z bratem Januszem przed nabożeństwem. W tak wielkim mieście, jakim jest Wrocław, gdzie jest, nie wiem ile, 150 tysięcy samej młodzieży akademickiej, mnóstwo szkół, szpitali, hoteli, jest zaledwie 5 braci gedeonitów. Oni są przytłoczeni tym ogromem pracy, która jest przed nimi. Możecie im pomóc. Możecie być współpracownikami Bożymi w zdobywaniu ludzi zgubionych dla Chrystusa. Trzecia prośba to nasze składki, nasze ofiary. Niewiele mogłyby zdziałać, gdyby nie pomoc finansowa takich zborów jak was. Dlatego jeśli kiedykolwiek będziecie w stanie wesprzeć nasz fundusz biblijny, każda ofiara jest przyjmowana z wdzięcznością i tak nawiasem mówiąc 100% tego, co ofiarujecie, idzie na druk Pisma Świętego, na żadne inne koszty administracyjne czy jakiekolwiek inne. W samym sercu kolumbijskiej dżungli znajdowała się fabryka narkotyków i laboratorium. Było tam mnóstwo chemikali, mnóstwo broni i pracowało kilkudziesięciu bardzo niebezpiecznych ludzi. Było to niezwykłe laboratorium. Na czym polegała jego niezwykłość? Mianowicie znajdował się tam egzemplarz Nowego Testamentu Gedeńskiego. I była to tak popularna lektura, że dochodziło do kłótni, kto ma ją czytać pierwszy. W końcu zaczęto rzucać losy, które miały decydować o kolejności czytania. Tego laboratorium już nie ma, ale jest 40 nawróconych mężczyzn, z których 12 zostało pastorami. Wszyscy oni przyszli do zbawczej znajomości Chrystusa. Dzięki jednemu egzemplarzowi, małemu Nowego Testamentu Gedeońskiego. Tak więc, czy warto to robić? Z pewnością tak. W 126 psalmie, a w 6 wierszu psalmista napisał, że kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. W Rumunii jest około 300 tysięcy sierot. I w jednym z tych rumuńskich sierocińców mieli gedonici dystrybucję tego Nowego Testamentu. Została to również taka 12-letnia dziewczynka. I kiedy po miesiącu czy dwóch jeden z tych gedonitów odwiedzał ten sierociniec, ta dziewczynka podeszła do niego, powiedziała: przeczytałem twój Nowy Testament i przyjęłam Jezusa do swojego serca. Teraz widzę, jak On mi pomaga. Już nie jestem sierotą. Pan Jezus jest moim tatą i moją mamą. Gedeonici dali mi nie tylko książeczkę, dali mi Jezusa Chrystusa i rodzinę. Bardzo dojrzałe słowa, jak na tak młodą dziewczynkę. W przypowieściach Salomona, 24 rozdział, jest to 11 wiersz, ten mędrzec napisał takie słowa: ratuj wydanych na śmierć, a tych, który się wiedzie, na stracenie zatrzymaj. Podanie komuś tego Nowego Testamentu, złożenie komuś świadectwa, jest to ratowanie tego człowieka przed śmiercią. Możemy mieć w tym udział, w ratowaniu ginących. Nie, ten czas nasz mój jest ograniczony, tak bracie? Także nie mogę się tu rozwodzić. Miałem takie świadectwo, którego nie powiem, ale powiem tylko samą puentę. Pewna siostra, pomocnica, bo w tym stowarzyszeniu oprócz gedonitów też pracują siostry, pomocnice, będąc w szpitalu, złożyła świadectwo 93-letniej staruszce. Ta staruszka nie chciała w ogóle słyszeć nic na ten temat, ale w końcu posłuchała. Świadectwo do niej dotarło, przyjęła Chrystusa. I kiedy ta siostra, nasza pomocnica, wyszła ze szpitala, po tygodniu ta staruszka umarła. I ona tak to opisuje, że kiedy na pogrzebie tej staruszki, Emilia miała na imię, śpiewaliśmy ten piękny hymn, Cudowna Boża Łaska, i te słowa: kiedyś byłem zgubiony, teraz zostałem znaleziony. Łzy płynęły mi po policzkach, kiedy uświadomiłem sobie, jak blisko wieczności bez Boga była Emilia. Wieczność bez Boga, straszna wieczność. Siostra Colburn potrafiła zapłakać na myśl, że gdyby to świadectwo zostało odrzucone, ta niewiasta, ta staruszka spędziłaby całą wieczność w tym strasznym miejscu, jakim jest piekło. Więc już kończąc, raz w roku odbywa się w Stanach Zjednoczonych taka konwencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedonitów. Jest to niesamowite wydarzenie. Przyjeżdżają przedstawiciele zwykle z ponad 100 krajów. Jest tam obecnych ponad 3000 osób. Kiedy słyszy się te świadectwa, raporty z różnych części świata, w jaki sposób Bóg używa tej służby, jest to coś wspaniałego, coś niesamowitego. Ale nie o tym chciałem mówić. Na taką konwencję zapraszane są jedna czy dwie osoby, które mają jakieś szczególne świadectwo do podzielenia się związane z tym nawróceniem się dzięki tej tak zwanej Biblii gedonickiej. I w 2007 roku na konwencji, która była w Atlancie w stanie Georgia, został zaproszony człowiek o nazwisku Herbert Opałek. Sądząc z tego nazwiska, musiał mieć słowiańskie, o ile nie polskie, korzenie. I przypuszczam, że to świadectwo spodoba się tutaj temu bratu, który grał na gitarze prowadzącej, bo on nam przypomniał, który to rok mamy według kalendarza żydowskiego. Więc Herbert powiedział tak: wychowywałem się, urodziłem się w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Byłem niezwykle uzdolnionym dzieckiem. Do 7 roku życia nauczyłem się na pamięć większości ksiąg hebrajskich. Mając 9 lat, mówiłem płynnie językiem aramejskim z okolic Galilei, językiem, którym mówił Chrystus. W wieku 13 lat studiowałem język grecki. Mając 17,5 roku, byłem ordynowanym ortodoksyjnym rabinem. W wieku 19 lat byłem dziekanem największej szkoły dla rabinów na Brooklynie w Nowym Jorku i u szczytu kariery. Będąc na tym stanowisku, ordynowałem 327 rabinów. Wykładałem na uniwersytetach w Pensylwanii, w Harvardzie, Divinity School. Ukończyłem także doktorat na studiach Nowego Testamentu, po to tylko, żeby lepiej poznać swojego przeciwnika. I byłem całkowicie szczęśliwym rabinem, aż do tamtej nocy. Otóż kiedyś wyjechałem do Bostonu w interesach uczelni, gdzie byłem dziekanem, a linie lotnicze Delta zrobiły mi chyba największą przysługę w moim życiu. Zaginął mój bagaż. Wszystko, co mi pozostało w ręku, to Biblia hebrajska oraz mały egzemplarz prawa żydowskiego. Ale o dziwo tego wieczoru nie wpłynęło to na mnie w żaden sposób. Udałem się do hotelu, włączyłem telewizor, ale to mnie w ogóle nie zainteresowało. Zacząłem otwierać szafki w pokoju i w jednej z nich znalazłem czerwoną Biblię Gedeonitów. Pozwólcie, że przypomnę, że miałem doktorat z żydowskich podstaw Nowego Testamentu, przeczytałem większość Pisma Świętego napisanego w języku greckim, przeczytałem wszystkie komentarze do Nowego Testamentu z pierwszego wieku naszej ery, tak więc byłem pewien, że znałem wszystkie odpowiedzi, wstecz czy naprzód, ale nie wierzyłem ani słowu tej księgi, aż do tamtej nocy, kiedy otwarła się sama na czytanie z Ewangelii według świętego Jana i zacząłem ją czytać naprawdę pobudzony przez Ducha Świętego. W czasie, kiedy doszedłem do Nikodema i nauczania Jezusa na temat nowego narodzenia, moje oczy zalały się łzami, moje ciało się trzęsło i nie wiedziałem, co robić. Dziękuję Panu, że to Duch Święty przyszedł do mnie po raz pierwszy tamtej nocy. Resztę tej nocy spędziłem na czytaniu tego Nowego Testamentu Gedeonickiego, widząc, że jest on wypełnieniem proroc ze Starego Testamentu, którego uczyłem się od dzieciństwa. Nigdy przedtem nie cząsłem się tak bardzo, ani nie byłem tak przestraszony w swoim życiu. Ale jedno wiem, że gdybym wtedy nie przeczytał tej czerwonej Biblii Gedeonickiej w fotelowym pokoju, byłbym zgubiony na wieki. Bóg jest dobry, a Jezus jest Panem i Zbawicielem. Świadectwo człowieka, który znał wszystkie odpowiedzi, a równocześnie miał na oczach zasłonę, że nie mógł dojrzeć prawdy, ale Słowo Boże jest o szczęście niż mierze obosięczny. Bogu niech będzie chwała.
Dziękujemy, bracie, błogosławimy Ciebie i Twoją służbę. Jeżeli w Twoim sercu coś zagrało, by dołączyć się w jakikolwiek sposób do tej służby, czy ją wspomóc, jest brat. Brat Witold jest do dyspozycji, mamy z nim kontakt też mailowy, jakkolwiek skontaktujcie się, czy z nim, czy ze mną. Okej, Klaudia, jest już Klaudia tutaj, teraz część tutaj dla Klaudii, trochę kawałek czasu, prosimy bardzo.
Słuchajcie, dzisiaj o tej służbie, o której bardzo, bardzo chętnie mówię, czyli o służbie dzieci i chciałam się z wami podzielić, odświeżając troszkę wizję, jaką mamy dla dzieci w Kanaanie tutaj. Jestem liderem tej służby, odpowiadam za całokształt. Za mną stoi przynajmniej z 8 osób, jeśli chodzi o samych liderów plus większość rodziców. No i też włączają się kolejne osoby, o to może troszkę później. Także chciałam wam po pierwsze odświeżyć, jaką mamy wizję, ponieważ o wizji nie wystarczy mówić raz, a trzeba wiele razy. Trochę się tym dzieliłam w Karłowicach, tam nie wszyscy byli, więc to jest dobra okazja. No i też powiedzieć, co szczególnie widzimy na ten rok. Otwórzmy sobie w liście do Efezjan 1:17. Tu jest napisane tak. Wcześniej 16, tak? Nie przestaję dziękować za was i wspominać o was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Na tym bym się chciała zatrzymać. Nadzieja, do której Bóg nas powołał. To nam pokazuje, że to, jak chcemy prowadzić dzieci, jak chcemy wychowywać dzieci jako rodzice, jak widzimy jako Kościół, to sięga o wiele więcej niż tylko ten okres, kiedy są dziećmi i niż ponad ten okres, kiedy jesteśmy tutaj wszyscy na ziemi. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to jest zachęta, że siejemy na przyszłość, siejemy ponad to życie i to będzie wyrokowało o naszych wyborach wiele razy i to będzie często nasza ofiara w różnych sytuacjach życiowych i w trakcie tych wyborów. I to mówię na samym początku, bo każdy rodzic potrzebuje takiej zachęty, bo wiemy, jakie dzieciaki są. My nie jesteśmy idealni, więc niby dlaczego one miałyby być. Potrzebujemy wizji tego, że to, co siejemy w ich serca, sięga poza czas, kiedy jesteśmy tutaj na tej ziemi. Chcemy je przygotować i rozpalić jak najbardziej na ten czas, kiedy zobaczą Jezusa twarzą w twarz. Słuchajcie, wizja, jak to wizja się nie zmienia, to jest dalej Izajasz 61:3. Zobaczmy tam. I też będzie Psalm 1. To będzie tak. Abym dał płaczącym nad Syjonem część z tego, tak? Przeczytam, żeby był kontekst. Zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I teraz to szczególnie. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości. I od razu przeczytam psalm pierwszy, a potem skomentuję. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liśnie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Słuchajcie, to są te słowa, które gdzieś Bóg przynajmniej 3 lata temu włożył w moje serce jako takie obrazy, że to, co jest najistotniejsze, to jest to, żebyśmy patrzyli, że glebą, w której mają być zasadzone nasze dzieci, to jest Boże Słowo, tak? I to, skąd mają czerpać, to jest właśnie Boże Słowo. I tam mają być korzenie i że ten czas, kiedy jesteśmy z nimi, nasza największa odpowiedzialność to jest właśnie to, żeby one były zasadzone w Słowie. I wtedy będą jak te dęby i to nadejdzie. Słuchajcie, formalnie szkółka jest dalej podzielona na 3 grupy. Mamy grupę 4-6, gdzie zapraszamy też dzieciaczki o wiele mniejsze i to Pan nam szczególnie wkłada na ten rok. Wszystkie dzieci, które potrafią chodzić albo chociaż siedzieć, zapraszamy do tej najmłodszej grupy, żebyście po prostu przychodziły, dlatego że dzieci rosną bardzo szybko i widzimy po owocach, po wcześniejszych latach, że po prostu w trakcie one zaczynają wchodzić w to, co robimy, w różne aktywności i nie wiadomo, kiedy dołączają. Więc nawet jak dziecko ma mniej lat, to ja tutaj już rozmawiałam z rodzicami, żebyście po prostu dołączali. Druga grupa to jest 7 i było do tej pory do 10, natomiast zdecydowaliśmy się w tym roku zostawić do 11, czyli między 7 a 11. I kolejna grupa, 7, 10 i kolejna będzie 11 i starsze. Dlaczego w taki sposób? Dostaniecie, ci, którzy uczestniczą, dostaniecie listy i tam będzie wiadomo, kto jest w której grupie. Grupy nam się bardzo rozrosły, w tej chwili jest ponad 30 dzieci i też nie chcemy w jedną grupę dawać dzieci sporo starszych, tak, 10-latek, a 14-15-latek to jest jednak różnica. Także tak to wygląda formalnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to pełnimy spotkania z takimi dyżurami rodzicielskimi, czyli wszyscy rodzice są mile widziani. I szkółka jest wsparciem rozwoju duchowego dzieci, natomiast nie jest miejsce, które bierze odpowiedzialność, czy te osoby, które prowadzą, które bierze odpowiedzialność za rozwój duchowy dzieci, tak? Także to myślę, że jest dość ważna informacja. Wierzymy, że jest czas przyspieszenia, dlatego że tak jak widzimy, co się dzieje na świecie, to też jest czas, że się wzmaga i niemoralność, ale też wszyscy się spodziewamy wielkiego wylania takich Bożych znaków i manifestacji Bożej mocy. I chcę wam powiedzieć o takim śnie. Jakiś czas temu śniło mi się, że byłam poza Wrocławiem, gdzieś z moimi własnymi dziećmi i czekaliśmy na pociąg. Wiedziałam, że jesteśmy na takiej wycieczce na przedmieściu, że czekamy na pociąg i wiedziałam, że to ma być taki stary pociąg, taki po prostu starodawny. I ten pociąg, usłyszałam, że nadjeżdża pociąg, ale to był pociąg taki ekspresowy, bardzo szybki i nowoczesny. I pierwsza myśl była, to nie mój pociąg, tak? To nie to, ale tam stał taki konduktor i ja się pytam, Wrocław? On mówi, tak, Wrocław centrum. Mówi, wsiadaj szybko, bo to jest chwila, tak? I ja wsiadłam, rzeczywiście zdążyliśmy i ten pociąg zaraz ruszył. W środku było dużo ludzi, były też inne osoby z dziećmi. I pytałam się pana o interpretację, o co chodzi. I wiecie co, to jest tak, że Wrocław, wiele osób wie, dla części to być może będzie coś nowego, Wrocław to znaczy wrota chwały. I co mi to mówi? Mocno odebrałam, że to jest czas powrotu do dzieci, do Bożej chwały, tak, do centrum, do tego, żeby być w Bożym domu, w domach modlitwy, do tego, żeby być w środku, w samym centrum, tak. Druga rzecz to, że to jest ekspresowe, to jest przyspieszenie. Naprawdę odbieramy, że jest czas przyspieszenia w duchu. I też to się powinno przekładać na takie działania praktyczne. I trzecie, to nie był mój osobisty pociąg, ja tam nie byłam konduktorem, on jechał. Wierzymy, że jesteśmy częścią większego ruchu Bożego i gdzie wiele osób też z różnych miejscowości w Polsce i na świecie po prostu bierze w tej służbie udział. Także to, słuchajcie, dla rodziców zachęta, że to naprawdę jest czas przyspieszenia. Otwórzmy sobie jeszcze Izajasza 44:3. Gdyż wyleję wodę na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Słuchajcie, to jest bardzo piękne słowo i chcę was zachęcić, szczególnie do rodziców, żeby to słowo, że wyleję mojego ducha na twoje potomstwo, żeby to było dla was zachętą i takim wyznaniem, aż zobaczymy manifestację, niezależnie od tego, co dzisiaj widzimy swoimi ziemskimi oczami. Trochę jeszcze dzieci w kościele, dzieci w królestwie. Słuchajcie, otwórzmy tak, Joela 2:16. Bo zastanawiając się nad tym, jak to jest z tymi dziećmi, studiowałam trochę słowo i nigdzie nie znalazłam, żeby Bóg powiedział kiedykolwiek, oddzielcie dzieci ze społeczności, wydzielcie je i schowajcie je gdzieś, żeby były cicho i żeby nie przeszkadzały, tak? W Starym Testamencie, tak, właśnie to Joela 2:16, przy wezwaniu do postu prorok powiedział, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Dzieci i niemowlęta na spotkanie nocne jakieś pewnie, długie, tak? Na spotkanie pokuty. I zobaczmy jeszcze Jonasza 3:5. Tu jest jeszcze ostrzej. Słuchajcie, to był czas, kiedy w Niniwie pokutowano. Obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. Wyobrażacie to sobie? Wielcy i mali, tak? Może tu nie chodzi dosłownie o to, że na dzisiaj we włosienice, ale że pokuta, że trwanie przed Bogiem dotyczyło wszystkich, wielkich i małych, czyli dzieci też. I jeszcze z Nowego Testamentu, żeby nie było, że ktoś potem powie, że to już przeminęło. Mateusza 21. Przeczytam ten fragment od 12. To jest historia, jak Jezus wypędzał kupczących ze świątyni. Bardzo ciekawy aspekt tutaj jeden znalazłam. Tak, Jezus wszedł do świątyni, wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, stołówek, sklarzy i stragany, handlarzy gołębiami powywracał. Napisano: mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I zobaczcie, co się działo potem, gdy Jezus w gniewie wszystko powyrzucał. Przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli: czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: tak jest, czy nigdy nie czytaliście: z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował, tak? Zobaczcie, w momencie, kiedy zamanifestowała się Boża moc, były uzdrowienia, wielkie manifestacje, tak? Nie dość, że się na tym nie poznali, to wręcz co niektórzy byli oburzeni, bo dzieci wołały: Hosanna synowi Dawidowemu, tak? Zasłona była na ich oczach. Niegrzeczne były, pewnie głośno krzyczało. Okej, słuchajcie, co na ten rok szczególnie? Koryntian 14 rozdział, pierwsza linijka. Pierwszy list i pierwsza linijka z 14 rozdziału. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. I to jest taka rzecz, którą Pan mi pokazuje, szczególnie miłość ponad dzieła, tak? Będziemy wołać o wylanie Ducha Bożego, będziemy wołać o to, żeby dzieci posługiwały, żeby chodziły w Bożym poznaniu, ale będziemy wołać przede wszystkim o miłość, dlatego że im więcej będzie Bożych manifestacji, tym bardziej potrzebujemy miłości. I Bóg też pokazuje mi, że potrzebujemy mieć przed sobą uniżone serca, dlatego że jak się zaczną większe manifestacje, to może być coś takiego, że będziemy mówić: a jedno dziecko prorokuje, a moje jeszcze nie prorokuje. Pan mówi, że mamy mieć uniżone serca przed sobą, przed Nim przede wszystkim, że mamy nosić brzemiona jedni drugich i że duch rywalizacji odejdzie z Kościoła, jeżeli będziemy mieli przed sobą uniżone serca, tak? Duch rywalizacji to jest to, że ktoś może myśleć: a moje dziecko jest lepsze, a moje dziecko jeszcze tego nie ma, ja też chcę to zrobić, tak? Może się zacząć po prostu taka cielesna presja i my mamy patrzeć na to duchowymi oczami, tak jak Pan patrzy, i Jego szukać. Także zobaczycie, że za jakiś czas będziemy oglądać wielkie dzieła i naprawdę potrzebujemy, żeby miłość była ponad tym wszystkim, żeby to był taki główny filtr. Potrzebujemy mieć do siebie cierpliwość i zrozumienie, że nie wszystkie dzieci rozwijają się tak, jak chcemy, tak? Że są różne dzieci, różni rodzice, różne rodziny. Potrzebujemy mieć po prostu Boże oczy na to. W takim praktycznym wymiarze bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się spotykali i budowali relacje poza Kościołem. Mieliśmy fajny czas w wakacje, u nas różne dzieci nocowały. Nasze dzieci też gdzieś tam chodziły, w Karłowicach był świetny czas, żeby dzieci budowały relacje, to od razu też dorosłych integruje. Także to w takim praktycznym wymiarze i słuchajcie, to jest czas taki, kiedy bezprawie się wzmaga, jeżeli nie będziemy naszym dzieciom zapewniać relacje w kościele. Nie chodzi, że tutaj w ciągu tych pół godziny, tak, ale z dziećmi wierzącymi to po prostu świat błyskawicznie to zastąpi, więc zanim powiesz rodzicu, mamo, tato, nie pójdziesz gdzieś tam na, nie wiem, karate czy na coś innego, to po prostu trzeba dać alternatywę, co konkretnie będziesz robić, z jakim kumplem, z jaką koleżanką się spotkasz. Też chcę Was zachęcić do, już o tym wspominałam, ci, którzy dostają maile, to wiedzą, do spotkań w Betelu, to są spotkania w czwartki, w ten czwartek akurat nie ma spotkania, prowadzi je Iza, która jest przedstawicielką na Polskę służby Becky Fisher, bardzo namaszczonej służby. Iza ma dużo doświadczenia i i chcemy w tym roku robić więcej razem. Część osób już chodzi tam z Kanaanu, także zachęcam, żebyście też uczestniczyli. Wszyscy, którzy mówią, że nie wiedzą, jak pracować z dziećmi, jak rozwijać ich duchowo, to was zachęcam, bo się naprawdę bardzo dużo można nauczyć, tak? I to nie jest miejsce, gdzie się przywozi dziecko i odbiera po 2 godzinach, to jest miejsce, gdzie się uczestniczy, bo chcemy być razem w tym czasie, tak? Dorośli, rodzice i dzieci, bo tak jak Biblia mówi, że mamy stać razem. Zachęcam was też do tego, żebyście popatrzyli dobrze na czas, na to, co się dzieje w domu, na budowanie takiej Bożej atmosfery w domu i na małe liski, które nas z tego okradają. Czyli przypatrzcie się, jaka jest muzyka, co leci w telewizji, na czym dzieci grają, tak, w co grają. Dlatego, że to jest to, czym się karmimy. I pamiętajmy, że przykład idzie z góry, czyli trzeba zacząć od siebie. Jeżeli my słuchamy, nie wiem, metalu albo gramy na grach, to, no to po prostu trudno, żeby dzieci nie grały. Ja powziąłam takie postanowienie mocne w tym, na ten rok. Zobaczymy, mam nadzieję, że wytrwamy, że w tygodniu nie ma telewizji ani komputera, tak? Ale też daliśmy za to coś innego, tak. Zaproponowaliśmy planszówki, zaproponowaliśmy więcej sportu i to, że po prostu będziemy razem gadać. I wiecie co, pierwszy tydzień dzieciaki wytrwały i naprawdę no, były zadowolone i się pytały, czy będzie jeszcze więcej gier takich planszowych, bo jest fajne. Także to jako pomysł, ale oczywiście nie... Może ktoś tam będzie miał inne. I też taka, słuchajcie, prozaiczna rzecz, moje osobiste objawienie, którego pewnie potrzebowałam. Ja jestem z natury bałaganiarzem. Co prawda biznesowo szkolę z zasad optymalizacji pracy, ale muszę nad tym pracować. Słuchajcie, zachęcam do trzymania porządku w domu, w sensie dosłownym. I żeby przykład też szedł od rodziców, dlatego że... jaki jest bałagan, w sensie chaos, tak? Rozwalone skarpetki, brudne naczynia. Trudniej jest po prostu odebrać Boże objawienie. Nie wiem, czy to widzicie, ale z wieloma osobami rozmawiałam, zanim się odważyłam tutaj to powiedzieć, czy to nie jest zbyt moje personalne być może. I każda z osób potwierdziła, tak? Że rzeczywiście tak jest, że jesteśmy bardziej nerwowi. I to też jest taka pierwsza szkoła uczenia zasad, po prostu dbania o porządek, dawania przykładu dzieciakom. Takie bardzo dosłowne, bardzo ziemskie, tak? Jeśli chodzi o program, będziemy w tym roku szczególnie skupiać się na Bożych atrybutach, na imionach Boga i będziemy na tym budować to, co się dzieje, będziemy na tym budować pracę z dziećmi. Czyli więcej skupienia się na tym, że Bóg jest wielki, potężny i będziemy tak, żeby dzieci naturalnie potrafiły wejść w uwielbienie. Będziemy też dbać o rozwijanie uczniostwa i służenia i dawania, czyli to, co już wcześniej robiliśmy, że zakładamy, że każdy może dawać i każdy może komuś pomagać i kogoś uczyć, czyli nawet dzieci z najmłodszej grupy, te 4-6, będziemy wdrażać w to, że one też mogą błogosławić maluchy i się modlić. No i mamy asystentów, słuchajcie, to jest odpowiedź na nasze modlitwy. Zgłosiła się Ola, zgłosił się Max, mamy Sarę i jeszcze modlimy się o jednego mężczyznę młodego, nastolatka, który też wspomoże tą grupę najstarszą. I to są te osoby, które już pomagają i które no, w zasadzie wyrosły tutaj z naszej młodzieży, także oni nas będą wspomagać. Na koniec, słuchajcie, nie będę już tego szukać, natomiast chciałam was jako rodziców zachęcić, żeby sobie przeanalizować przypowieść o synu marnotrawnym w kontekście ojca, tak? Żebyśmy zobaczyli, że bo dużo się mówi o miłości, o tym sercu ojca, dużo się mówi o tym synu, który tak nabroił, a dostał przebaczenie, a ja jakiś czas temu odebrałam z tego takie 2 słowa, kompromitacja i rozczarowanie. Tak? Pan mi pokazał serce tego ojca i przez co on musiał przejść, witając tego syna z miłością i z otwartymi ramionami. Syn z dobrego domu, który wrócił jak szmata i odebrał tyle miłości. No po prostu musiał umrzeć dla swojej reputacji. Tak? Także pamiętajmy o tym, że jest wielka walka o to pokolenie. Jest potężna walka, ale najpierw potrzebujemy umrzeć. Tak? Potrzebujemy umrzeć dla naszych oczekiwań, że nasze dziecko będzie dokładnie takie, jak je sobie wyobraziliśmy. I od czasu do czasu jest tak, że po prostu każdy rodzic zalicza taki w cudzysłowie obciach, czyli kompromitację, że moje dziecko nie jest takie, jakbym chciał. Tak? Także zachęcam was, żebyśmy trwali razem w tym dziele, w tej wizji, że robimy to razem, że siejemy ponad ten czas. Ale też, żebyśmy byli realni, że to nie jest nasza praca, to jest, my się tylko włączamy, a tak naprawdę to Bóg, Jego Duch wykonuje wielką pracę. Amen.
Kiedy mówiła, nasuwało mi się takich parę myśli, nie będę nauczał już w tym momencie, ale w fragmencie w Łukaszu, w Ewangelii, jest taki fragment, który mówi tak: przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. I możemy patrzeć jako rodzice albo jako członkowie Kościoła na dzieci, jako na te, które w zasadzie są takimi elementami przeszkadzającymi w nabożeństwie, tak? Bo krzyczysz za mocno, bo jest głośno, bo się w ogóle odzywasz, a to, że jesteś, to najlepiej tam gdzieś z boku, do szkółki, tam do sali. Wiecie, ale czas płynie i to, co mówiłaś, Klaudia, szukam imienia, Klaudia, co mówiłaś o tym ekspresie, zobaczcie, przez miesiąc czasu, jak zmienił się świat. Miesiąc czasu. Europa. Wszystko się zmieniło. Można powiedzieć świat, bo dotyka to całego świata. 4 tygodnie. A zobaczcie na nasze dzieci. One rosną dużo wolniej. Ale jak bardzo ważne jest siać w nie już od samego początku. Od niemowlaka. Zamiast niemowlak słuchać wiadomości. Ja sam niekiedy oglądam, nie za często, bo można wpaść w nauk wiadomości i słuchać cały czas, co się dzieje nowego. Cały czas są nowe rzeczy. To dziecko, niemowlak, może słuchać pieśni uwielbienia, tak? Dziecko może rosnąć, może tak. Biblia, którą czytamy dzieciom, może rosnąć razem z dziećmi. Są Biblia obrazkowa dla malutkich dzieci, później troszeczkę dla większych, znowu dla większych. I znowu już ta Biblia, którą mają dorośli, mogą też czytać małe dzieci. Popatrzmy na nie właśnie w ten sposób, że coś, co robimy dla dzieci, ma wieczne znaczenie i jest ważne dla Boga, jest ważne dla Jezusa. To jest naprawdę kluczowa rzecz. To jest bardzo fajne słowo. Którym dzieliła się Klaudia z Księgi Izajasza. Nie bój się, mój sługo Jakubie i Jeszurunie, którego wybrałem, gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami. Jeden powie wówczas: ja należę do Pana, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swoje ręce własność Pana i otrzyma zaszczytne imię Izrael. Możesz wziąć to słowo dla swoich dzieci. Możesz modlić się tym słowem i ogłaszać, że te rzeczy przyjdą i że stanie się, dlatego że Bóg ma moc to uczynić, dlatego że Duch Święty jest dany po to, by rzeczy, o których mówi Bóg w swoim słowie, wypełniły się. Zostawmy naszą mądrość, zostawmy nasze starania i poddajmy się po prostu Bogu, by On to uczynił.